A tu już tyle było słuchać przepiękną małą księżniczkę, która znajduje się z nami w studio.
Przywitasz się? Powiesz dzień dobry?
Dobrze, cieszymy się bardzo, mamy gości nawet w 200% właśnie, a przede wszystkim Tomasz Łupak,
tak,
fantastyczny.
Półtora Łupaka w studio.
Tak, z córką kolejnym... Alicją, gdyż chorasz i nie mam z kim zostawić, więc wziąłem ją do studia ze sobą.
Ale to nic.
Tomku, jesteś nominowany w konkursie Ale Sztuka, nagroda kulturalna.
Dziękuję.
W środę gala, przed chwilą Magda Mikołajczyk.
Tak dobrze, że ty mi powiedziałeś, że to jest w środę, bo ja w ogóle myślałem, że to jest we wtorek i
środa,
już
środa,
bym tam siedział we wtorek.
Tam
przed chwilą Magda Mikołajczyk była tutaj w studiu, żeśmy sobie miło z nią gawędzili.
Nie stukaj tak mocno. Sobie
także o filmie.
Okej.
Ale zaczniemy sobie...
Przepraszam, ale mam rozdwojenie.
Bo tu będzie o wszystkim. No tak, i dobrze, ty sobie ze wszystkim radzisz. Jesteś takim kameleonem, że potrafisz się we wszystko wcielić i wszystko zrobić, więc i tutaj dasz radę. Chciałbym cię najpierw zapytać o kabaret.
Konkretnie, kabaret, wiecie co, poczekajcie, bo on tutaj stuka.
Konkretnie to ja będę już opowiadał, że będę mówił teraz o kabarecie.
Podłożę szalik, żeby nie stukało i będzie przynajmniej spokojnie.
O kabarecie zachodnim, bo tam Tomasz Łupak jest jedną czwartą dokładnie kabaretu zachodniego.
Tak.
Odnieśliście wielkie sukcesy ostatnio na festiwalu.
Główna nagroda na Rejku. To bardzo, bardzo dobra...
A ja oglądałam to w telewizji.
Podobało ci się?
Tak.
No a wyobraź sobie, ja też mi się podobało.
No patrz, jesteście zgodni.
No widzisz, ja u siebie w domku.
Bardzo prestiżowy festiwal, dlatego że to jest nagroda, oprócz tego, że też są widzowie, ale to jest nagroda właściwie od środowiska kabaretowego, bo w konkursie, nie wiem czy wszyscy wiedzą, się interesują, pokrótce powiem o co chodzi, żeby w miarę szybko. Chodzi o to, że na festiwal są zaproszone kabarety w liczbie 8 i te kabarety piszą nowe, zupełnie premierowe skecze, które nie zostały nigdzie wcześniej pokazane. I je pokazują jakby po sobie tematycznie. Typu, nie wiem, jak jest temat jak głaz, no to wszyscy pokazują, wszystkie 8 kabaretów pokazuje ten sam temat i siebie nawzajem oceniają. Mm-hmm. I po każdym skeczu, po każdym wystąpieniu jest punktacja, bo my siedzimy jako kabarety na widowni, a Luśko nie stukaj, proszę.
Czyli musicie się lubić po prostu.
Możemy. Możemy się lubić, ale no generalnie my się wszyscy znamy, to nie jest duże środowisko, więc raczej ciężko jest się nie znać, ale różne są sympatie i antypatie, to też... Ja też mam swoje sympatie i antypatie, więc różnie bywa, ale generalnie się wszyscy lubimy, więc nie.
Ale
nie,
tutaj
nie ma problemów.
I kabareciarze bardzo fajnie was ocenili właśnie.
Tak, dostaliśmy nagrodę właśnie punktacyjną, czyli nagrodę od kabareciarzy, dostaliśmy nagrodę od publiczności, której się podobaliśmy. Dostaliśmy nagrodę ex aequo za piosenkę, bo Ewa Błachnio i ona nas prosiła kiedyś, no fajnie jesteście, nawet nie wspominacie o mnie, więc Ewa, dobrze wspominam o tobie, ex aequo z Ewą Błachnią za nagrodę za piosenkę i za film, który zresztą ma wspólnie zrobiliśmy.
Mhm. Dokładnie. Chciałem cię zapytać, zaraz o śpiewaniu też będzie, ale chciałem cię zapytać o to, no bo niedawno temu zmieniliście nazwę.
Tak?
Na kabaret zachodni właśnie. I jak się ta nazwa sprawdza? Przyjęła się twoim zdaniem? Fajnie jest.
Wiesz co, Jezu, ciężko mi odpowiedzieć, bo to takie dziwne pytanie trochę zadałeś, czy się przyjęła.
To trochę było takie ryzykowne, nie? Bo już sobie wypracowaliście sobie już markę tak naprawdę.
Tak, ale też wypracowaliśmy sobie jednocześnie system myków, sztuczek i jakby, wiesz, jak coś przez jakiś czas długo robisz, to już wiesz, jak to zrobić, jak przymrużyć oko, żeby widzowie wiedzieli, o co chodzi, albo jak napisać jakiś sketch, albo w jaki sposób się obronić w każdej sytuacji. Czyli trochę maniera, tak? Mhm. Więc fajnie zrobić coś nowego, coś świeżego i coś innego i dzięki temu nam się trochę, przynajmniej mi, może tak mogę mówić o sobie, mi się trochę klapki pootwierały w głowie, że wow, przecież jeszcze jest tyle innych możliwości, jeszcze tyle innych rzeczy można robić, mimo że ten zakres jest bardzo podobny, ale nagle się jakoś mi się przestrzeń otworzyła, bo jest świeżość, jest nowość i już nie możesz sobie wykorzystać swojej starej nazwy, która
czyli
coś komuś
lepiej
mówi.
Się czujecie?
Ja się czuję lepiej. Mi się podoba. Bo musisz walczyć o nowe doświadczenia. Nikt ci nie zaufa tak po prostu na piękne oczy, tylko musisz udowodnić, że coś umiesz. A całe szczęście doświadczenie kabaretowe mamy dosyć duże i wieloletnie, więc okazało się, że po prostu potrafimy to robić, a do tego doszła świeża energia, więc tym lepiej.
Super, właśnie ja byłem taki trochę sceptyczny, że porwaliście się na to, ale chyba się sprawdziło, skoro na Ryjku tak chociażby tam. Tak.
Gdybyśmy w to nie wierzyli, to byśmy prawdopodobnie nie zaryzykowali. A przez to, że bardzo mocno wierzyliśmy w to, że to się musi udać, to tak wyszło. I przez to być może też zyskaliśmy tę pewność siebie, że choćby nie wiem, co się działo, to my damy radę. No i daliśmy radę.
Super. Między innymi twoim śpiewaniem.
Tak.
Powiedz, jak to jest z tym twoim śpiewaniem.
To jest taki drażliwy temat.
Co w ogóle tam śpiewałeś na tym Ryjku? Bo tego niestety nie pokazali w telewizji.
Nie, będzie ta piosenka, którą śpiewałem na Ryjku, będzie w realizacji telewizyjnej kabaret na żywo w Polsacie bodajże 5 marca.
O, proszę bardzo.
4 albo 5 marca, już nie pamiętam.
W kalendarzach. Lipca mam urodziny.
Ty, tak, drugiego. ale będę tę piosenkę śpiewał na gali.
No i bardzo fajnie.
Co prawda nie w tej formie jakby kabaretowej, która jest, ale
także
zobaczymy.
Mamy szansę usłyszeć wcześniej.
Macie szansę usłyszeć wcześniej.
Ja miałem okazję, ale mało tych okazji usłyszeć, jak śpiewasz. No śpiewasz chociażby w naszym filmie Dirty Dancing, tak. Time of My Life, fantastycznie. Ale ciągle tego mało. Czy myślałeś o jakimś takim większym występie śpiewanym, chociażby w Gębie?
Myślałem, tylko wiecie co, to jest trochę tak, że jak człowiek... Ja jestem raczej dosyć skromny, ale dlatego nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale jak człowiek ma za dużo talentów, to potem się po prostu trochę gubi. I czasu jakoś tak mało. Jak ma 24 godziny tylko, to trochę się nie wyrabia. I jakoś tak zawsze mi zależało na tym, żeby się rozwijać. Bo to jest trochę tak, że jak się ma jakiś dar od pana z góry, albo jak to tam od rodziców, czy jak to tam kto uważa, to bardzo często się do niego nie przywiązuje wagi. Jakoś tak się wydaje taki oczywisty, taki, że wszyscy tak mają. Ja na przykład trochę mam tak ze śpiewaniem. I więcej uwagi włożyłem w to, uwagi przyłożyłem się, co ja w ogóle mówię, więcej uwagi jakby i pracy włożyłem w to, żeby być aktorem, żeby grać, żeby reżyserować, żeby się uczyć takich rzeczy. A to śpiewanie mi zawsze wychodziło jakoś, tak, nie sprawiało mi trudności, więc to zawsze było tak jak z egzaminami na studiach, nie? Że jak masz łatwy przedmiot, to zawsze go zostawiasz na koniec. A najbardziej się przygotowujesz do tego, który jest, że jest kosa, wykładowca, albo najmniej umiesz, albo jesteś w ogóle zielony, to się do tego musisz przygotować, bo się musisz nauczyć.
Albo liczysz na poprawki.
Tak, ale jakoś tak jest, że jak coś łatwo przychodzi, to zawsze się tak, dobra, to w razie czego to na końcu, bo to nie trzeba się dużo uczyć. I z tym śpiewaniem trochę tak mam, że bardzo dużo energii wkładam, bo ja się cały czas też uczę reżyserii, cały czas się uczę jakby relacji między ludźmi, cały czas szukam nowych rozwiązań, nowych pomysłów. Tak naprawdę też na budowanie ról, na budowanie postaci. To koń stuka, jakby ktoś się zastanawiał, co to było za stukanie. Celestia, tak? Księżniczka Celestia stuka. Tak. No ja trochę żałuję, że nie śpiewam i za każdym razem to cię Beata, pozdrawiam Beata Bartosiewicz, która mnie pyta już od dobrych, o Jezu, chyba 7 lat, kiedy wreszcie zrobisz recital, dlatego mówię, że to jest temat dosyć drażliwy i na razie mam takie plany, że 24 marca wstępnie oczywiście zrobimy z Marcinem Wiśniewskim, naszym bachusem, taki recital we dwóch.
Fantastycznie.
Bo on się zbiera równie długo jak ja.
No to się dobraliście.
Już chcieliśmy wcześniej zrobić, tylko jakoś tak nie było czasu i w końcu jakoś tak w zeszłym tygodniu się spotkaliśmy. Ja mówię, Marcin, po prostu trzeba to zrobić po prostu. Ustalmy termin i to zróbmy. Bo on się zbiera bardzo długo do zrobienia swojego recitalu i ja. I stwierdziliśmy, że jak będziemy we dwóch, to nam będzie raźniej. Przecież wystarczy nauczyć się po pół materiału i jakoś damy radę.
Kombinatorzy.
Wiesz, jak to jest. No, każdy z nas ma rodziny, życie jakby
ale to jest
właśnie
normalne,
więc to też Tomek, nie jest do końca tak łatwo. A propos tego twojego śpiewania, występu w kabarecie, oprócz tego, że jesteś tatą, masz rodzinę i jeszcze tak zajmujesz się reżyserią. Mówimy o tym roku kulturalnym 2016. Za to was tak naprawdę ludzie nagradzają, was nominują do pewnych rzeczy. Jaki był dla ciebie ten rok? Bo dużo rzeczy się działo.
O Jezus Maria, wiecie co, to tak ciężko stwierdzić, bo jak człowiek dużo robi, i dużo pracuje, to się nie zastanawia, że to już rok minął, tylko co jeszcze muszę zrobić, a bo jeszcze muszę to, a jeszcze to, o Jezu, o to mi zabrakło czasu na to, kiedy ja to zrobię. Że to raczej ja mam w tą stronę, że jakby nie patrzę wstecz i nie patrzę w to, jak ja zamykam projekt jakiś konkretny, typu na przykład, nie wiem, 33 minuty w Zielonej Górze, to ja wkładam w to tyle energii, że ja potrzebuję odpocząć od tego i to już jest dla mnie skończony temat, dobra, bo ja się na przykład nie znam na promocji, nie umiem tego robić, ja to zawsze oddaję komuś innemu, że dobra, to tam promocja, czy tam będą pokazy, czy coś tam, to ja bardzo chętnie, nie ma sprawy, niech ktoś ode mnie to zabierze, bo ja się po prostu zwyczajnie na tym nie znam. Mam swojego bloga na Facebooku, którego ostatnio odpaliłem pół roku temu, żeby nie było, więc to... Ale mam nowy pomysł, bo tak sobie stwierdziłem dzisiaj, idąc tutaj, że będę nagrywać po prostu dzień z życia i będę pokazywać, co ja w końcu robię. Chyba... I być może mi wreszcie wyjdzie, dlaczego ja nie mam czasu.
Chyba czas najwyższy.
Taki eksperyment chyba sobie zrobię.
To jest prawda to, co powiedziałeś, że artysta, ktoś, kto działa, to sam w ogóle tak na to nie patrzy, że to jest ten rok i w tym roku to zrobił i dopiero ktoś inny... tak jakoś to usystematyzuje i w twoim przypadku to wypada świetnie. Rok 2016 zostanie zapisany jako rok, w którym na Rejku fantastycznie wypadliście, no i premiera filmu twojego 33 minuty w Zielonej Górze, czyli w połowie drugiej.
My już teraz... wcześniej ten film rozłożyliśmy na części.
Tak, już rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, ale opowiedz króciutko... o tym filmie, może nie za dużo o samym filmie, ale też o tym, jak był odbierany później i co z nim się teraz dzieje.
Co się teraz dzieje z filmem? Film czeka na wydrukowanie, na wytłoczenie na płytach, bo dostałem taką informację od Halinki Buchuty-Stompel, która też jest autorką scenariusza i... Aluśka, proszę cię o ciszę teraz. Okej? Okay? Dostaniesz za chwilę słuchawki, to będziesz słuchała muzyki. Że już będzie na płytach i te płyty będą dostępne. Nie mogę uzyskać informacji, kiedy będzie na przykład na YouTubie, ale mam nadzieję, że... Znaczy w ogóle moją ambicją jest to, żeby ten film się pojawił podczas winobrania wyświetlony na dużej scenie. Bardzo bym
popieramy
chciał tego, bo po pierwsze... No, to jasne i ciasne. Stoi scena, na której się nic nie dzieje, spuszczana muzyka. No przecież nie można... Pani Agato Miedzińska. Czy nie można puścić tego filmu w tym czasie, żeby sobie ludzie mogli obejrzeć? No przecież można. Wystarczy tylko podłączyć pendrive'a z tym filmem.
Dokładnie. Więc tak będzie po prostu. Koniec. Takie jest zadanie.
Przepraszam, pani dyrektor Agato.
Do wykonania. bardzo dobrze. Czyli będzie tak... To chciałem uzyskać. Będzie film.
Ja mam nadzieję, słuchajcie, bo ten film jest naprawdę fajny.
To Celestia mówi.
Film jest naprawdę fajny i on się nadaje naprawdę do puszczania nawet na dużej scenie, żeby przykuć uwagę widza. I mam nadzieję, bo że to nastąpi, że w ogóle film będzie puszczany co roku na winobranie. Jak nie na dużej scenie, to chociaż może w jakimś kinie w okolicach centrum.
A nie śmieściliście o tym, żeby z tym ten film popchnąć właśnie gdzieś tam dalej promocyjnie? Może jakiś festiwal?
No trwają rozmowy z telewizją, z TVP Rozmowy. Rozrywka, no, żeby ten film opublikować, ale w związku z jakby no, taką teraz obecną władzą, to nigdy nic nie wiadomo. Że jakby no, ciężko uzyskać jednoznaczną odpowiedź na ten temat. Na razie cały czas jakby trwają rozmowy, ja czekam na ostateczną decyzję, gdyż no, zostało jakby... padło hasło takie dosyć dla mnie wątpiące, czy ten film nie propaguje być aby pijaństwa albo picia alkoholu. Więc jakby no...
Bo wszystkie reklamy
a nikt nie chce tego,
nie
nikomu
tego.
Się tego filmu nie chce za bardzo obejrzeć, żeby go ocenić i to te rozmowy trwają. Ja namawiam, żeby obejrzeli, że tam wcale nic takiego nie ma, ale hasło gdzieś tam zostaje.
Słuchajcie,
więc jakby rozmowy są, trwają, mam nadzieję, że się pojawi w TVP Rozrywka, jeżeli nie, to przynajmniej na YouTubie, a jak nie na YouTubie, w najbliższym czasie to na winobraniu.
Czas nas goni, a ja mam takie pytanie, może jeszcze nie ostatnie, ale jedno z ostatnich. W czym czujesz się najlepiej? Jakoś tak najbardziej swobodnie? W byciu kabareciarzem? W bycie reżyserem? Bycie tak naprawdę tatą?
W leżeniu na kanapie. Wiesz, czuję się najlepiej.
Oj, nie wydaje mi się.
Nie, no tak
przy tylu działaniach...
Tak z dzień to fajnie, potem już jest dłużej, to już nie bardzo. Wiesz co, ja się staram spełniać we wszystkich rzeczach. Tak jakoś jestem nauczony, żeby tak mi tato wpoił, że jeżeli coś robić, to robić dobrze. I ja staram się robić najlepiej lepiej, jak w danym momencie umiem. I ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że ja nie wszystko umiem i nie wszystko potrafię zrobić i nie wszystko jest genialne, ale przynajmniej mam świadomość, że zrobiłem wszystko, co w danym czasie umiałem zrobić. A jak za rok będę wiedział więcej, to zrobię lepiej i zrobię następne rzeczy, które będą lepsze. I dlatego cały czas myślę w przód, bo cały czas myślę o rzeczach, które mogę poprawić, które mogę zrobić i których jeszcze nie zrobiłem.
Ja chciałem cię jeszcze zapytać, bo uczestniczysz w, chyba w większości projektów ciekawych w tym mieście, bo ty jako jedyny potrafisz ludzi ubrać, wymyślić fajną scenografię.
Uszyć stroje.
A jeszcze przy okazji doradzisz dobrze całą resztę, bo tyle masz talentów. Zrealizowałeś na przykład wiele teledysków ze Sky Piastowskiej.
Na przykład, tak.
Który z tych innych projektów najfajniej zapamiętałeś? Który polubiłeś?
Który, bo wiesz co... Ciężko mi to ocenić, bo każdy teledysk był inny i przy każdym teledysku były zupełnie inne warunki jakby pracy, bo zapamiętałem na przykład teledysk, który ostatnio nagrywaliśmy, który kręciliśmy jakoś, co było w listopadzie w nocy, przez całą noc na dworze, po prostu było szaleć zimno, jak nie wiem co, a tu co skończyć, zaczęliśmy właściwie zdjęcia w okolicach 20, a skończyliśmy o 6 rano. Więc to taki pamiętny. A oczywiście nagrywaliśmy lato, że jest lato, no, noc latem. Więc te biedne dziewczyny w tych koszuleczkach, swetereczkach, bo to była stylizacja w latach 50. No chłopaki jeszcze mieli trochę lepiej, bo mogli sobie założyć kurtkę albo marynarkę, a dziewczyny musiały niestety być trochę bardziej niedoubrane. I to na przykład taką rzecz pamiętam. Pamiętam na przykład to jest takich bardzo charakterystycznych. Was interesują takie ploty, nie? Bo to tam najciekawsze. Takie ciekawe rzeczy. Myślę, na przykład, jak kręciliśmy do teledysk do Kuby Knapa, częściowo w teatrze i częściowo w Kawonie, no to ja pamiętam, że współczułem strasznie Ani Habie, która tam musiała w negliżu jakby fikać. I to jeszcze okej, że w miarę jest przecież aktorką doświadczoną i potrafi sobie z tym poradzić. Tylko słuchajcie, jak myśmy to kręcili w Kawonie, czy oni to kręcili, Jak oni to kręcili w Kawonie, wtedy był mecz i słuchajcie, przed nią siedziało, nie wiem, z 50 facetów gapiących się w ekran, a ona bidna musiała się tam wić po prostu półgoła przy tych stołach. Tego nie ma na ekranie. I całe szczęście, akurat jak kiedy kręciliśmy tę scenę, były jakieś bardzo ważne fragmenty meczu, więc wszyscy się gapili w ekran, więc ona po prostu, myśmy skorzystali z okazji, żeby to też można było to nakręcić. Ale no, wiecie, to są takie sytuacje, których się nie widzi normalnie, a one gdzieś tam w tle funkcjonują, ale na pewno chyba taki najbardziej, to chyba był pierwszy, kiedy kręciliśmy ze Skapiastowskimi reklamówkę dla Lubuskiego. I to była wtedy moja pierwsza styczność ze Sky Piastowskimi i z taką większą produkcją. I tam pamiętam, jak z Asią Wojciechowską ciągnęliśmy kajak przez rzekę. Naszych głównych bohaterów, którzy udawali, że płyną przez rzeki Lubuskiego, jest tak pięknie, to na plecach popachy po prostu w błocie, bo tam nie była rzeka, to było błoto, żeby ten kajak ciągnęli zapadając się co chwilę. Więc jakby to nie jest tak, że cud miód i że ja jestem pan reżyser.
Nie, to jest ciężka robota. Nawet w swoim filmie się bardzo napracowałeś, nie?
Oczywiście, że tak.
Tyle różnych rzeczy.
To się tak wydaje, że to jest proste, ale naprawdę trzeba włożyć bardzo dużo energii w to, żeby to po prostu wyglądało dobrze i żeby to się po prostu udało. Bo jednocześnie ja wierzę w to, że osoba, która zarządza, musi mieć charyzmę. I jeżeli przychodzi do mnie ktokolwiek, ja muszę znać odpowiedź na to pytanie. Choćby się waliło i paliło, ja muszę temu człowiekowi odpowiedzieć. No bo co on ma zrobić?
Dokładnie.
Skąd on ma wiedzieć, w którym momencie się znajduje i jaka jest jego rola i czy ta rola jest ważna, czy jest mniej ważna? Znaczy, właściwie każdy jest ważny na planie, ale jakby no są ważniejsi główni aktorzy i jakby trochę mniej ważni inni ludzie, no ale też ich trzeba traktować odpowiednio. Oni też muszą wiedzieć, co mają robić. Też muszą wiedzieć, jak mają się poruszać, jak mają się zachowywać, który kostium powinni dostać. To wszystko trzeba po prostu ogarnąć i pokazać palcem, no bo No bo skąd ci ludzie mają wiedzieć?
Bardzo chętnie też się dzielisz swoim doświadczeniem, wiedzą, z gębowiczami, czyli ludzie
tak, bo ja uważam, że to, że trzeba się dzielić. Wiesz co, kiedyś jak przyszedłem na studia do Zielonej Góry i trafiłem do Gęby i trafiłem na Władkę Sikorę i środowisko zielonogórskie, między innymi na Wojtka Kamińskiego, Marylkę Litwin-Sobańską, to były osoby, które ja spotkałem, które prowadziły warsztaty albo po prostu mocno sympatyzowały z młodymi i jakby uczestniczyli w tych imprezach. I oni jakby zaszczepili we mnie taki rodzaj odpowiedzialności, że skoro my ci pomagamy, przyjdzie czas, kiedy ty będziesz musiał pomagać innym i oddać im to, co dostałeś od nas. I tak staram się to robić, żeby nie było też takiego... Znowu wracamy do tego pytania jakby jednocześnie odpowiedzi. Kto ma powiedzieć tym ludziom, co oni mają robić, tak? No ktoś ich musi popchnąć, ktoś im musi to wytłumaczyć. Ja wiem, że być może to jest ewenement na skalę jakąś tam Polski, ale, o tym nawet rozmawialiśmy w Kotbus z Amerykanami, którzy się bardzo interesowali po filmie, jak to u nas działa, funkcjonuje jakby działalność kabaretowa i w ogóle z zielonogórskiego zagłębia kabaretowego, ale ja czuję po prostu rodzaj jakby, znaczy misja to złe słowo, że ja jestem wdzięczny Gębie za to, że tyle się nauczyłem tam. Oczywiście wkładając też swoją pracę, że czuję jakby, no to jest... Nawet nie obowiązek, to jest normalne dla mnie, że ja to po prostu muszę zrobić, że muszę to oddać reszcie, żeby było kolejne pokolenie, które będzie tworzyć, które będzie chciało robić nowe rzeczy, a nuż będą pracować ze mną, bo będzie mi potrzebna ekipa do konkretnego projektu i już będę miał ich wychowanych, wiesz.
Super. Ja to świetnie rozumiem. Znakomicie się to sprawdza, zresztą potem wszyscy się fantastycznie bawimy, jak na playbackach ostatnio.
Na przykład, tak.
To jest super energia i to też jest fantastyczne, że ci młodzi z tymi bardziej doświadczonymi razem po prostu na równych zasadach na tej scenie sobie szaleją, a jeszcze większy przyjemność ja mam z obserwowania, jak właśnie Tomek pokazuje innym w tym, jak na przykład wcielić się w jakąś postać i on po prostu jest kameleon, on po prostu wchodzi. Co teraz? A teraz gangstera, a teraz, nie wiem, rapera, a teraz kogoś tam, a teraz jak kobieta się porusza. Tomek to wszystko potrafi i to jest po prostu znakomite.
Ja już długo pracowałem nad tym, żeby to umieć.
No i rezultaty są. No i Tomku, jesteś nominowany w konkursie Ale Sztuka. Spotkamy się wszyscy na gali w środę.
Ten upadek to był mój telefon. Wszystko w porządku? Okej. Przepraszam, dzielimy się, nie?
Tak. Jakie było twoje odczucie, kiedy się dowiedziałeś na przykład, że jesteś w tej szóstce, albo kiedy tak naprawdę dopiero były pierwsze nominacje, gdzieś tam zobaczyłeś swoje nazwisko?
Było mi bardzo miło, tylko wiecie co, ja wcześniej nigdy jakby nie, ani nie byłem na gali, ani nie byłem nawet nominowany, więc jakby też nie byłem w grupie jakby, która się tym szczyciła, chwaliła i jakby trochę nie bardzo wiedziałem, co to jest. Szczerze wam powiem, dlatego tak sobie myślałem, kurde, napisałem na swoim Facebooku, że nawet nie wiem, czy mam się chować, bo zostałem nominowany, czy mam się ładnie ubrać. Ale później jak zacząłem czytać jakby, co to jest, no bo wiecie, jakby no ja nie działam dlatego, żeby dostawać nagrody. Ja pracuję, bo mam ochotę, bo mnie coś bawi, coś mnie kręci i chcę to po prostu zrobić. A to, że ktoś to zauważa i docenia, to jest strasznie miłe i bardzo, bardzo to doceniam. Jak zacząłem czytać, o co chodzi, to dopiero stwierdziłem, aha, to, że to taka gruba, że to tak... No tak, ja właśnie tak pomyślałem, wiesz, prawie tak właśnie było, że to jest jednak grubsza sprawa i że fajnie byłoby, kurczę, taką statuetkę dostać. No to... Ale jak nie dostanę, to no wiadomo, ja będę dalej robił to już samo, więc jakby
na
to
pewno
nie ma znaczenia.
Wielkim sukcesem już jest nominacja, szóstka to jest tutaj najlepsi z najlepszych. Bardzo się z tego cieszymy, że kultura ma się tak dobrze. No i dziękujemy ci, Tomku, widzimy się w środę na gali. Tomasz Łupak był naszym gościem.
Pozdrawiam, do zobaczenia.